LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Dzień dobry, tutaj Karolina. Jak to zleciało? Jesteśmy już w połowie Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego, podcastu, który działa i rozwija się dzięki wsparciu patronów i patronek w serwisie Patronite. Odcinek numer 5. O życiu. Zaczynamy. Pyta 14-letnia Hela.
Jakie mamy potwierdzone informacje, nie przypuszczenia, o jakichkolwiek innych formach życia w kosmosie?
Kto to może wiedzieć? Na pewno biolog, naukowiec zajmujący się życiem, ale przydałby się taki, który zna się na kosmosie, na astronomii, czyli astrobiolog. Udało mi się takiego znaleźć. Odpowiada dr Tomasz Zajkowski z Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, biolog pracujący w NASA.
Cześć Helu. Pytałaś, czy mamy jakieś potwierdzone informacje o życiu w kosmosie? Nie przypuszczenia. Niestety nie. Natomiast jest to bardzo ciekawe zagadnienie, nad którym pracuje połowa NASA i szukamy w przeróżnych miejscach i na dodatek różnego życia. Oczywiście misje na Marsa, bardzo częste, mają za zadanie znalezienia przynajmniej śladów życia, które mogło kiedyś istnieć i podejrzewamy, że nie rozwinęło się ono powyżej organizmów jednokomórkowych.
To ważne, bo często jak myślimy o życiu pozaziemskim, to wyobrażamy sobie kogoś podobnego do nas, ale przecież nie musi tak być, chociaż może.
Istnieje jednak możliwość, że gdzieś we wszechświecie istnieje również życie bardziej złożone, podobne do nas. Bardzo ciekawym pytaniem jest, czy w takim razie oni szukają również nas i kiedyś uda nam się razem odnaleźć. Pytania związane z poszukiwaniem życia są bardzo złożone i wymagają współpracy naukowców z przeróżnych dziedzin. Dlatego bardzo Cię zachęcam, żebyś może rozwinęła swoją karierę naukową właśnie w kierunku tego zadania, wykrywania, szukania życia pozaziemskiego. Na koniec dodam jeszcze, że taką destynacją bardzo bliską, jeśli chodzi o poszukiwanie życia pozaziemskiego, ostatnio stał się bardzo popularny Wenus, planeta Wenus, na którą NASA właśnie zaakceptowała dwie misje, które mają dokładniej przebadać skład pierwiastkowy, ponieważ coś tam nam nie pasuje. Skład w atmosferze Wenus wydaje się wskazywać na obecność tak zwanych biomarkerów, czyli związków chemicznych, których w takim stężeniu, jakie tam występuje, mogłoby sugerować występowanie życia. Tak więc od dawna wydawałoby się jałowa planeta, być może nadal może nas zaskakiwać. Z niecierpliwością czekamy na dalsze doniesienia, ale tak jak powiedziałem, na tę chwilę nie mamy żadnych mocnych faktów potwierdzających wykrycie życia pozaziemskiego i wszyscy na nie gorąco czekamy.
Czyli szukamy na Marsie, będziemy szukać na Wenus, ale naukowcy uważnie przyglądają się też jednemu z księżyców Jowisza, Europie. Opowie o tym teraz już znana doskonale z innych odcinków LAMU dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych. No więc dlaczego księżyc Europa jest ciekawy i dobry do poszukiwania tam życia?
Dlatego, że jest tam bardzo dużo wody. I to wody takiej w stanie płynnym. Europa jest księżycem, który ma dosyć dużą wielkość, koło 3000 km średnicy. Dzięki temu ma taką warstwową budowę geologiczną, trochę jak tort i bardzo podobne do tego, co możemy zobaczyć na naszej własnej planecie. Czyli w środku mamy żelazne jądro, później mamy takie kamienie, takie jak na Ziemi, a później mamy ocean. Ocean zrobiony z wody, i na samej powierzchni jest zamrożony ocean, czyli lód.
Nieźle, co? Cała Europa, księżyc, jest pokryta wodą do głębokości kilkudziesięciu kilometrów. Ale najciekawsze jest to, o czym właśnie już mówiła Anna, czyli że pod warstwą lodu jest woda płynna, tak jak w morzach, rzekach czy naszych kranach. Dlaczego to jest ważne?
Tyle, ile wiemy o życiu na naszej własnej planecie, o tym, czego my jako ludzie, jako rośliny potrzebujemy do życia, to jest bardzo dużo wody. Dlatego właśnie podejrzewamy, że jeżeli życie gdzieś się utworzyło poza naszą własną planetą, najprawdopodobniej wymagało całkiem sporo wody i dlatego właśnie lecimy na Europę i to w najbliższym czasie, aż dwie różne misje kosmiczne są wysyłane właśnie w kierunku Europy, a mianowicie w najbliższym czasie, w przyszłym roku, o ile wszystko pójdzie dobrze, zostanie wystrzelona sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej, JUICE, która najpierw będzie, jakby przeleci kilka razy w pobliżu Europy, a następnie wejdzie na orbitę Ganymedesa, który jest jednym z innych księżyców Jowisza. Nie może zostać zbyt długo ta sonda w okolicy Europy, ponieważ Jowisz wysyła bardzo intensywne promieniowanie i po prostu bardzo trudno jest tam prowadzić na dłuższą metę badania. Ale tego właśnie zadania podejmie się misja Europa Clipper, którą 2 lata później wyślą Amerykanie. Ona będzie krążyć właśnie dookoła Europy i miejmy nadzieję, że dowiemy się dzięki temu jeszcze więcej, dzięki obu tym misjom, jeszcze więcej o potencjalnym miejscu, gdzie może istnieć życie w naszym Układzie Słonecznym.
Ekscytujące. Kto wie, może ślady życia znajdziemy i na Marsie, i na Wenus, i na Europie. Może okaże się, że życie we wszechświecie to nic niezwykłego. A może jednak jest tak, że jesteśmy zupełnie sami? Śledźcie uważnie doniesienia naukowe. Może wielkie odkrycie dokona się na naszych oczach. Helu, bardzo Ci dziękuję.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Kolejne pytanie o inne życie. Pyta 11-letnia Kalina.
Czy jak jest teraz era ludzi, a wcześniej była era dinozaurów, to czy jest możliwość, że jeszcze wcześniej na Ziemi była jakaś inna cywilizacja, o której nic nie wiemy?
Z Twoim pytaniem, Kalino, wybrałam się do doktora Daniela Tyborowskiego, już go znacie, opowiadał w LAMU o dinozaurach. Daniel pracuje w Muzeum Historii Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Bo Ty się tym zajmujesz właśnie, sprawdzaniem śladów prehistorycznych. Czy jest tak, że mogliście coś przegapić, że było coś, co tak dominowało na Ziemi, tak jak dominują teraz ludzie, a wcześniej dominowały dinozaury, to było jeszcze coś innego takiego?
Teoretycznie można sobie wyobrazić taki scenariusz, że faktycznie paleontolodzy przegapiają jakiś element, który istniał w przeszłości, bo się po prostu nie zachował. I wiemy, że istniała w dziejach naszej planety cała olbrzymia gama różnych zwierząt, innych tajemniczych, na przykład miękkociałych organizmów, które się po prostu nie zachowują, bo żeby się coś zachowało w postaci skamieniałości, przeważnie musi mieć twardy szkielet. Muszą to być kości, zęby, jakieś skorupy, muszle, coś takiego. Jak ktoś jest całkowicie miękkociałą, taką meduzą czy czymś podobnym, no to się raczej rozłoży. To są ekstremalnie rzadkie sytuacje, żeby to się zachowywało. Więc teoretycznie taki scenariusz jest możliwy, że coś tam przegapiamy i znajdujemy tylko jakiś wybrany odcinek tej różnorodności biologicznej z przeszłości naszej planety, który ma, jak to się fachowo mówi, lepszy potencjał fosylizacyjny i częściej się zachowują z tego skamieniałości. Tak się szacuje, że zachowuje się do maksymalnie 2% rzeczywistej różnorodności biologicznej, no to mamy te 98%, które pozostaje w sferze domysłów i my absolutnie nic o tym nie wiemy.
O 98% nic nie wiemy. Nie wiem jak na Was, ale na mnie to robi piorunujące wrażenie. No dobrze, ale pytanie Kaliny brzmiało, co z cywilizacjami? Czy da się przegapić cywilizację?
Problem z tymi cywilizacjami jest taki, że my nie do końca wiemy, jaki potencjał fosylizacyjny mają cywilizacje. Inna rzecz, że my znajdziemy same jakby szczątki, na przykład takich, jakbyśmy żyli sobie w przyszłości za miliony lat i znaleźli skamieniałości ludzi, skamieniałe kości, to jest co innego niż jak znajdziemy na przykład skamieniałe miasta, jakieś pozostałości po cywilizacji po prostu, po miastach, po jakichś urządzeniach, pojazdach. No tym się zajmuje też archeologia. Archeolodzy badają takie pradawne cywilizacje, ale to są w skali, którą operują paleontolodzy i geolodzy, to jest mgnienie geologicznych powiek. To tam te najstarsze cywilizacje to mają, nie wiem, parę tysięcy lat. To jest nic przy tym, że dinozaury pojawiły się 230 milionów lat temu, a jeszcze przed nimi to ho, 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 przez ile milionów lat się działy rzeczy. Więc my do końca nie wiemy, czy jeżeli by były na przykład przed dinozaurami, dajmy na to, albo w trakcie ery dinozaurów jakieś cywilizacje, to czy one by miały szansę się zachować? No takie elementy, które mocno mi się kojarzą z cywilizacją, to jest na przykład duża ilość betonu, prawda? Wszystko człowiek zalewa betonem, miasto to jest beton. Jakieś, nie wiem, szkło, tego typu rzeczy. Plastik, prawda? Dzisiaj no, jesteśmy morzem plastiku zalewani i wiemy, że ten plastik się zachowuje w postaci takich mikrobąbelków i on jest w piasku, jest w tkankach zwierząt. Tylko to są wszystko sytuacje całkowicie nam współczesne tak naprawdę z punktu widzenia geologa. A gdyby takie olbrzymie złoża plastiku powstawały 100 milionów lat temu albo 200 milionów lat temu, no to pytanie, czy by przetrwały do dzisiaj? Skoro już dzisiaj z tych złóż plastiku, które powstają, zachowują się, one bardzo szybko zmieniają się w takie drobne elementy, to czy za 100 milionów lat coś z tego zostanie? Nie wiemy tego. Tu jest olbrzymia luka w naszej wiedzy. Więc to pytanie jest ciągle otwarte. Myślę, że my za mało wiemy o znowu potencjale fosylizacyjnym cywilizacji, żeby móc to odnieść do czasów sprzed setek milionów lat.
To ciekawe. Czy po naszej cywilizacji zostaną jakieś ślady? Kalina również o to częściowo pyta. Na pewno pyta o przyszłość.
I czy jak ludzie już też wyginą, to czy mogą się pojawić jeszcze jakieś inne organizmy i czy mamy jakąś wiedzę, jak to może wyglądać?
No to też jest bardzo takie działające na wyobraźnię, aż chce się pomyśleć, z jakich zwierząt dziś żyjących w przyszłości mogłyby wyewoluować no takie porównywalne z naszą inteligencją inteligentne istoty. Może ośmiornice albo w ogóle głowonogi, które są niesłychanie inteligentne i to jest mój chyba ulubiony przykład, cywilizacja głowonogów w przyszłości. Może tak jak kiedyś kręgowce wyszły na ląd prawie 400 milionów lat temu pod Kielcami, no to być może wyjście głowonogów na ląd dopiero nas czeka i wtedy na lądzie by powstała cywilizacja, no bo w wodzie, wodna cywilizacja głowonogów, to by było trochę ciężko o taką technologię, jak my mamy na lądzie. Jak na przykład...
Może wymyślą swoją.
Myślę, że tak, by na pewno tutaj jakiś ekwiwalent ognia na przykład powstał, jakieś inne, nie wiem, źródło ciepła, napędu. Drudzy tacy kandydaci, moi ulubieni i też wodni, to są walenie, na przykład delfiny. Jest to potencjalna, niedobra baza dla ewolucji, żeby stworzyć cywilizację, ale pamiętajmy, że ewolucji nie zależy, w cudzysłowie, na stworzeniu cywilizacji. Ewolucji na niczym nie zależy. Jeżeli będą takie warunki, żeby powstały zwaleni ośmiornic czy kogokolwiek innego, nie wiem, pasi koników albo krowy mlecznej, jeżeli będzie taki akurat zbieg różnych przyczyn środowiskowych, no to taka cywilizacja by mogła powstać, ale to jest po prostu zrządzenie różnych, powiedzmy tutaj, dziejowych spraw.
Ja to widzę. Za ileś milionów lat taki rozwinięta ośmiornica tutaj zamiast mnie z czterema kończynami, to z ośmioma kończynami miałaby łatwiej z telefonem i z mikrofonem i się będą sobie tak siedzieć w muzeum i rozprawiać. Myślisz, że kiedyś te ssaki tutaj, co tak drepczą, takie małe, to coś istotnego znaczyły, a naukowiec ośmiornic będzie mówił, trudno nam powiedzieć, nie zachowały się.
Myślę, że one nie będą tak rozmawiały ze sobą, tylko to będzie raczej takie albo coś takiego, bo też trzeba pamiętać, że aparat gębowy głowonogi mają kompletnie inny niż ludzie. Może w ogóle by nie rozmawiały, bo głowonogi lubią się komunikować za pomocą zmian barw swojego ciała. W zależności od tego, jaki mają nastrój, w zależności od tego, jakie ciśnie mi się na język, emocje odczuwają aktualnie, czy jest to strach, czy jest to jakieś zaniepokojenie, czy jak są tak totalnie wychillowane, to mają zupełnie wtedy inne i kolor, i fakturę.
Kalino, bardzo Ci dziękuję za Twoje pytanie, bo to jest naprawdę wspaniały trening wyobraźni. Zastanówcie się, jak mogłyby wyglądać sprzęty, gdyby były zaprojektowane dla i przez inne zwierzęta niż ludzie. Jak wyglądałyby na przykład krzesła? Czy byłyby potrzebne łyżki, noże? Jak wyglądałyby wesołe miasteczka? Można by mnożyć takie pytania. A tymczasem kolejny super ważny temat pyta 9-letnia Klara.
Czy ludzie kiedyś stworzą coś, żeby ludzie nie umierali?
Pomyślałam, że odpowiedź na to pytanie może znać ktoś, kto zna się na tym, dlaczego w zasadzie się starzejemy. Pojechałam z mikrofonem do profesor Ewy Sikory z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.
Pani profesor, no to jest takie pytanie od Klary, które chyba cała ludzkość sobie zadaje od początku, prawda?
Tak, to jest świetne pytanie i bardzo dojrzałe jak na dziewczynkę 9-letnią, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ludzkość od samego początku istnienia, ludzie zawsze myśleli, co zrobić, żeby chociażby przedłużyć życie. I to się dzieje już od wielu stuleci, kiedy nas zaczął następować rozwój medycyny, rozwój nauki. Zawsze było takie myślenie, co robić, żebyśmy nie chorowali, żebyśmy nie umierali. Stąd pojawiły się wszelkiego rodzaju szczepionki, które chronią nas przed chorobami zakaźnymi. Rozwijała się zawsze bardzo mocno chirurgia, więc już bardzo, bardzo dużo się dzieje, tak, żebyśmy żyli dłużej, ale żebyśmy też żyli w zdrowiu.
Czyli, Klaro, częściowo ludzie już dużo wymyślili, żeby ludzie nie umierali. Przynajmniej nie za wcześnie. Umiemy już bardzo wiele chorób wyleczyć, i ciągle naukowcy pracują nad tym, żebyśmy umieli leczyć kolejne. Tylko uwaga, nie musimy ze wszystkim czekać na osiągnięcia nauki.
Wiemy, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób my żyjemy. Już od bardzo wczesnego dzieciństwa musimy zacząć dbać o swoje zdrowie, żeby długo żyć. Co to znaczy dbać o swoje zdrowie? No przede wszystkim ruch jest bardzo ważny. Ruch jest ważny dla dzieci, dla młodzieży, dla ludzi dorosłych, dla babci i dziadka, tylko on musi być dostosowany oczywiście do możliwości organizmu. Ale i badania naukowe wykazały, że jeżeli ludzie ćwiczą, ruszają się, to wtedy wszystko inaczej pracuje. Komórki lepiej pracują, lepiej myślimy, lepiej się czujemy, lepiej chodzimy. Wszystko w naszym organizmie lepiej pracuje, więc ten ruch jest niezwykle ważny. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, żebyśmy się prawidłowo odżywiali. Prawidłowe odżywianie, ja wiem, że wy wszyscy słyszycie, że musicie jeść owoce, pić soczki, warzywy, jak najwięcej warzyw, ale to naprawdę są rzeczy bardzo ważne. Przemyślcie sobie to dokładnie i postarajcie się dbać o swoją dietę, bo po pierwsze, te owoce i warzywa dostarczają wam substancji, które są nie tylko potrzebne, żeby organizm funkcjonował, ale one wpływają na komórki tak, że przedłużają im życie.
Czyli wszyscy posiadacze młodych i starszych umysłów stawiamy w miarę naszych możliwości na aktywność fizyczną, ruch, spacery, ćwiczymy też umysły, dbamy o dobry nastrój. To ważne, żebyśmy się spotykali ze sobą. Psychika też ma znaczenie dla długości życia. To wszystko powiedziała mi pani profesor, ale powiedziała coś jeszcze, coś bardzo interesującego.
A niezależnie od tego właśnie, że my będziemy bardzo dobrze żyli, to się nazywa dbałość o higienę i o styl życia, to naukowcy i lekarze szukają eliksiru młodości. To jest taki, słuchajcie, coś, co byśmy połknęli i już żyjemy wtedy długo, może nie to, że będziemy nieśmiertelni, ale że będziemy żyli długo i zdrowo. Więc jeżeli teraz do tego dobrego stylu życia dołożymy to, co naukowcy wymyślą, i przetestują w laboratoriach, a jestem święcie przekonana, że to już nastąpi bardzo niedługo, już pracuje się nad taką tabletką, która pozwoli nam na to, że nasze komórki organizmu będą starzały się wolniej, albo może w ogóle przestaną się starzeć i to bardzo wydłuży nasze życie. Ja naprawdę wierzę w naukę i w naukowców, sama jestem naukowcem i widzę, co się dzieje, jaki następuje rozwój szybki, I jak to idzie w tym kierunku właśnie, żebyśmy żyli bardzo długo.
Wie pani, jak tak się zastanawiam, to nie jest łatwy temat i Klara dotyka bardzo naprawdę ważnej rzeczy, o której każdy z nas kiedyś pomyśli, ale jak tak się zastanawiam, to ja nie wiem, czy chciałabym żyć wiecznie, bo wydaje mi się, że nie doceniałabym dnia tu i teraz, pięknego letniego popołudnia, wspaniałej zabawy z przyjaciółmi, bo by mi się wydawało, że o, przecież czegoś takiego będę mieć wiecznie i zawsze.
Tak, oczywiście ma pani rację, ale wydaje mi się, że to jest podejście dosyć indywidualne. Ja się z panią w zupełności zgadzam, że ja uważam, że niezależnie od tego, jak długo żyjemy, to powinniśmy cieszyć się każdą chwilą naszego życia, ale powiem pani, że ja zawsze chciałam żyć bardzo długo. Wie pani dlaczego? Dlatego, że chciałam wiedzieć, jak rozwinie się technologia, jak rozwinie się nauka, czy będziemy latać w kosmos. Chciałabym też polecieć na inną planetę, zobaczyć, co się tam dzieje. I to w tym sensie na przykład długie życie ma swoją wartość. Więc tak to każdy inaczej do tego podchodzi. Niektórzy chcą żyć długo, bo chcą widzieć, jak się rozwijają nie tylko wnuki, ale prawnuki i praprawnuki. Dzieci są taką naszą przepustką do nieśmiertelności, bo są w pewnym sensie kontynuacją nas, noszą nasze geny, są do nas podobne. To jest taka prawdziwa nieśmiertelność, posiadanie potomstwa.
No. Mam tu swoje potomstwo właśnie. Jurku, co ty tak tłuczesz się, kochanie? No więc właśnie, no więc, czyli na Marsa by pani poleciała?
Ależ oczywiście, ja przecież od dzieciństwa marzyłam o tym, żeby latać w kosmos. Wie pani, ja miałam 10 lat, jak był lot na Księżyc i wydawało się, że i nie tylko Księżyc, ale planety są w zasięgu możliwości naszych. Niestety te badania zostały z powodów politycznych, ekonomicznych przerwane i dopiero teraz do nich wracamy. Ale kto wie, no jakbym żyła jeszcze ze 100 lat, to może udałoby się gdzieś polecieć w kosmos.
Klaro, dziękuję ci za to pytanie, dzięki któremu dowiedzieliśmy się tak wiele o życiu, zdrowiu i o marzeniach, pani profesor.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
To już wszystko w tym odcinku, w kolejnym między innymi.
Jaka jest różnica pomiędzy postrzeganiem świata przez nas i Majów, Inków czy Azteków?
Skąd się bierze strach ze świadomej ciemności?
Będzie się działo. Do usłyszenia.
To była LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. До услышания!